guma jest napięta maksymalnie między tymi dwoma domami, wiesz, także...
I za każdym razem był to temat podczas integracji, no nie integracji, podczas rekrutacji, chociaż integracji z pracodawcą może też.
Zrobiłem sobie taką listę dziwnych rzeczy, na które ja patrzę w CV-kach. Georasizm.
Georasizm.
Słuchaj, Agata, powiedz mi proszę, jak prowadzisz rekrutację, to co jest dla ciebie najważniejsze w zachowaniu kandydata na rozmowie?
No, czy oddycha i nie macha za bardzo rękoma.
Czyli rekrutacja na lusterko słynna. Ja rozumiem, do tego pijesz.
Tak,
a znasz to, tak?
Że znasz, rekrutację na lusterko? Możesz powiedzieć w sumie, bo to jest, znam to od ciebie, także...
Jak słuchacze nie znają, rekrutacja na lusterko polega w ten sposób, że przykładasz lusterko kandydatowi do ust. Jak oddycha, to przyjęty.
No właśnie.
To poza tym całkiem istotnym kryterium, chyba że ma krzywą przegrodę, jak ja, i oddycha z trudem i boleścią, to co jeszcze jest ważnego w kandydacie? Może nawet jeszcze na etapie nawet analizowania CV, zapraszania na rozmowę. Wiesz, jak to jest, że patrzysz na te CV, a bardzo często ludzie biorą udział w rekrutacjach nawet na stanowiskach potem prezesa czy menedżera, nie tylko sam HR się tym zajmuje, i stwierdzasz, z tą osobą chcę porozmawiać.
No wiesz co? Już teraz nie biorę udziału w rekrutacjach tak często. Zdarza mi się te CV widzieć raczej tylko na stanowiska liderskie, a to też jeszcze nie jestem pierwszym przesiewem. Natomiast to, na co zawsze zwracałam uwagę, to były dwie rzeczy. Kiedyś to jeszcze zwracałam uwagę na ten taki bullshit, który był, że twoje CV się musi wyróżnić, rób je kolorowe, czerwone, wiesz, i tak dalej. Natomiast nie ukrywam...
Wszystkie aplikacje generatorowe.
Natomiast nie ukrywam, że jeżeli ktoś nagrał wideo albo zrobił... Ja miałam taki przykład w rekrutacji, że ktoś stworzył swój fikcyjny profil instagramowy, na którym, wiesz, poprowadził Instagram jako swoje CV, nagrywając różne formaty, ale wcale nie na social mediowca, tylko po prostu na specjalistę, chyba marketingu wtedy in general, dokładnie nie pamiętam. I to było na przykład bardzo fajne i na to się zwraca uwagę. Natomiast poza tymi kolorowymi ptakami, które wymyślą faktycznie mega kreatywną rzecz, no to dla mnie zawsze najważniejszy był styl pracy, ale chodzi mi o to, co ten człowiek robił w ogóle w swoim życiu całościowo. Bo na przykład fajnie, gdyby, wiesz, człowiek, który przychodzi do pracy jako performance specjalista, miał, nie wiem, wpisane, że był na Mistrzostwach Świata we wspinaczce. To się, dlaczego? Dlatego, że to znaczy, że dwie rzeczy. Po pierwsze, no ma życie poza pracą, a to jest bardzo istotne według mnie. To się wiadomo, że wszyscy szefowie, Janusze, chcieliby, żeby ludzie żyli pracą i praca była ich pasją.
No nie, Areczku, weekendy są dla zarządu.
Dokładnie, natomiast mimo wszystko posiadanie jakiegoś, nawet nie hobby, bo nie chciałabym teraz tego tak, wiesz, generalizować, że jak nie masz hobby, to nie. Nie, ale jakiegoś takiego dodatkowego zajęcia, nawet dodatkowej myśli, która cię po prostu odciąga od tej pracy. No wiadomo, że dzieci to też jest jedna z takich myśli, ale tego w CV się raczej nie wpisuje i dobrze, zostawmy to tak. Więc to, ale też druga sprawa, dlaczego? Dlatego, że to pokazuje, że potrafią się rozwijać, nie? No bo jeżeli rozwijasz całą swoją karierę w marketingu przez 10 lat i osiągasz sukcesy, to okej. Natomiast jak się uczysz czegoś nowego i osiągasz sukces, no to pokazuje, że potrafisz się tego nauczyć do poziomu przynajmniej good enough, a to już jest druga, która się łączy z tym stylem pracy, zdolność uczenia się, czyli coś, co jest dla mnie chyba najważniejsze i dla nas w Digitoku i Suasio też, czyli postawa nie wiem, ale się dowiem. I to się da wyciągnąć z CV właśnie po tych dodatkowych zajęciach, według mnie. Natomiast najwięcej po rozmowie.
A to jest w ogóle, wiesz, bo ja sobie myślę o tym odcinku jako ten jeden odcinek, po którym HR ich dwójkę znienawidzi. Zobacz memy, nie, na pudełku i tak dalej. Bo tak, to skąd ten pomysł, że do ciebie z tym przychodzę? Bo jak zacząłem się zastanawiać, bo też już całkowicie aktywnie we wszystkich rekrutacjach nie biorę udziału, ale czasami mi się zdarza przy niektórych stanowiskach, albo ktoś mnie pyta o opinię, jestem tym final bossem do pokonania, tak jak ty w sekcji menedżerskiej, prawda? To potem sobie robię taką retrospektywę w głowie. Kogo przyjmowałem, jak jeszcze ten finalny głos należał do mnie? I to zawsze, no prawie zawsze, żeby nie było wielkich kwantyfikatorów, było strasznie poza klasycznym procesem HR-owym, w którym ktoś spełnia wymagania, przeszedł rozmowę i uwaga, na końcu został przyjęty. Niesamowite. I zrobiłem sobie taką listę dziwnych rzeczy, na które ja patrzę w CV-kach, albo które próbuję wyciągnąć na rozmowie. I pomyślałem, że może w sposób nieuświadomiony albo nieprzemyślany i dojdziemy do tego podczas tej rozmowy, ty masz podobnie. Bo uwaga, podam ci jeden przykład, na początek delikatny, żeby jeszcze ci z HR-u nas na razie już tylko aktywnie nie lubili. I to jest dziwny sposób potwierdzania umiejętności. Bo uwaga, spytam cię w ten sposób. W każdym CV w tym kraju jest napisane biegła znajomość albo dobra znajomość języka angielskiego. I co by musiało być w CV, żebyś stwierdziła, że ktoś umie po angielsku?
W CV nic, nie?
A no właśnie, nie? Natomiast wiesz, kiedyś mieliśmy aplikację, to chyba jeszcze przed twoją erą w firmie, brzmi jak z Jezusem, nie? I ten sam zbawczy poziom.
Dokładnie chciałam to powiedzieć, idealnie.
Ja tak, tak, przed naszą erą, czy ten stary Bóg, znaczy mieliśmy tą analogię, kto jest którą wersją w tej relacji. Natomiast kiedyś mieliśmy w CV panią, która wpisała biegłą znajomość języka angielskiego i dopisała tłumaczę napisy w NAPI projekcie.
Okay.
A ponieważ na pewno jesteś osobą skrajnie uczciwą, więc na wszelki wypadek nie mów, że wiesz, czym jest NAPI projekt i dla wszystkich słuchaczy, którzy też nie mają pojęcia o piractwie, NAPI projekt to są te wszystkie napisy generowane do pirackich wielkich firmów. Filmów kolega mi mówił, więc tak byłem w stanie potwierdzić. I mówię, kurde, to jest fenomenalny sposób, żeby pokazać swoją. Więc ja szukam takich smaczków i trochę tak jak chyba ty z tym hobby, wiesz, pod tym kątem, że ktoś ma jakąś dziwną rzecz albo właśnie dziwną w rozumieniu konkretną. Bo zawsze z kolei, co było dla mnie antyrekomendacją CV, jak ktoś miał wpisane zainteresowania,
Boga, sport, muzyka, książki,
sztuka,
tak?
Sport, książki. Bo to jest za mało konkretne, w sensie nikt nie interesuje, jak czymś się interesujesz, to musi być jakaś nisza w niszy, wewnątrz niszy.
Tak, ale wiesz, na przykład pojawia się w CV teraz ostatnio, kiedy jest na to bardzo moda, czyli na przykład jestem aktywnym uczestnikiem lub uczestniczką CSI Hyde Park na Facebooku. To jest grupa, widzisz, ty nie wiesz, ale już jak na przykład by to do mnie trafiło i ktoś by tak mi napisał, to bym stwierdziła, o kurde, ekstra. No to jest taka grupa, w których poruszane są wątki, nie chcę powiedzieć plotkarskie, bo nie do końca, ale bardzo często, wiesz, celebryci, jakieś sytuacje, które się wydarzają w świecie, w internecie, twórców internetowych. Ja do końca nie znam definicji, chociaż też tam jestem, natomiast nie jestem aktywną uczestniczką. I ludzie tam sobie dyskutują, wrzucają jakieś wątki, bardzo często na przykład są obnażane jakieś kłamstwa influencerów i tak dalej. To jest bardzo fajne, chociaż trzeba mieć dużo czasu, żeby to wszystko śledzić, tak powiem, nie? Ale jeżeli na przykład jesteś osobą, która i szukasz osoby, która musi mieć rękę na pulsie w świecie marketingu, influencerów właśnie i tak dalej, i ktoś ci coś takiego wpisze, no to masz takie? No kurde, pewnie wie więcej niż ja nawet o tym świecie, no bo jest tam aktywnym uczestnikiem lub uczestniczką, więc to, co powiedziałeś w tych napisach, myślę, że jest właśnie tutaj bardzo z tym podobne i w sumie fajne. Natomiast czy jest od razu taką, wiesz, przyczynkiem do zatrudnienia? Nie wiem, to trzeba zweryfikować, nie?
Ale to jest za tym w ogóle pewna mechanika, jak to potem weryfikowałem na rozmowie, albo do czego to służyło. Mm. No bo załóżmy, że ktoś ma wpisane, że słucha tybetańskich śpiewów gardłowych. No ja bym od razu chciał poznać taką osobę, ponieważ no, moją główną
jak
motywacją
doszło,
w życiu
no?
jest ciekawość, więc no, chciałbym poznać od rekomendacji innej niż algorytmy Spotify'a, jak do tego doszło. I potem mam coś takiego, że pytam osobę na rozmowie właśnie o te tybetańskie śpiewy gardłowe, bo to jest dobre pytanie rozgrzewkowe. Na sam początek ja zazwyczaj rozpoczynałem rozmowę właśnie od zainteresowań, bo to jest taka bezpieczna przestrzeń, możesz powiedzieć o czymś, co lubisz, ale miałem swoją ukrytą motywację w tym, że jeżeli jest coś, co jest dla ciebie na tyle ważne, że wpisujesz to w CV, jest to niszowe i konkretne, a potem nie potrafisz o tym powiedzieć z pasją. I to nie chodzi o to, że czynnik stresu, ja jestem w stanie zobaczyć, że ktoś się stresuje, ale i tak jest pewien błysk wokół, który przeziera ponad ten stres. Tylko podajesz to jakimiś ogólnikami, to myślę sobie, czy z taką osobą będzie się fajnie pracowało, a szczególnie w takich środowisku jak nasze, które jest zdalne, albo u wszystkich, gdzie komponent zdalnej pracy występuje i te emocje przez szkiełko ciężko jest przebić. Więc co dopiero, jak będziesz musiał status projektu zrobić, zarazić entuzjazmem do czegoś trudnego, rozwiązać problem i go przedstawić, jeżeli o tybetańskich śpiewach gardłowych nie potrafisz opowiedzieć, mimo że poziom zainteresowania już na wstępie, myślę, jest wysoki.
To prawda, a wiesz, co ci powiem ciekawego, że na mojej ścieżce kariery miałam różnych pracodawców, nie? Od fajniejszych po gorszych, wiadomo. Natomiast ja jako nastolatka bardzo mocno interesowałam się siatkówką, na tyle, że zostałam dziennikarką sportową, jeździłam na mecze, robiłam wywiady, jeździłam nawet na Mistrzostwa Świata przeróżne, czy to w piłce siatkowej, czy jakieś, wiesz, rozgrywki Ligi Mistrzów. I muszę powiedzieć, że za każdym razem pisałam o tym oczywiście w CV w sposób nie, że interesuję się siatkówką, tylko było to jako moje doświadczenie dopisane już i rozpisane, co tam się konkretnie, czym się konkretnie zajmowałam. I za każdym razem był to temat podczas integracji, no nie integracji, podczas rekrutacji, chociaż integracji z pracodawcą, przyszłym pracodawcą może też. I to naprawdę fajnie działało, bo ja byłam wtedy mega zajarana tym. Nie? Dzisiaj jakbym cię miała opowiadać o siatkówce, no to lubię ten sport, bardzo mnie on emocjonuje, no ale no to już nie jest ten etap, już jestem trochę za tym.
That ship has sailed, no jasne.
Tak, więc w sumie to, co teraz powiedziałeś o tym, że jak ktoś opowiada o czymś z pasją i to przekonuje, to faktycznie tak jest. Bo jeżeli widzisz, że coś, na co ktoś poświęca, wiesz, 5 godzin dziennie po pracy właśnie, czy po swoich zajęciach, które robi zarobkowo i go to jara i potrafi o tym powiedzieć odpalony, wiesz, godzinami, no to znaczy, że jak zajara się jakimś projektem w firmie, to pewnie też tak będzie opowiadał, nie? Więc tak, to jest ciekawy punkt, przyznaję ci, plus 1 dla Gryffindoru, plus 5.
Dobra, pamiętaj, ja jestem Hufflepuff, czyli
ci
najsłabsi.
Racja.
Ja jestem jakby co, bo to jest ważne, to ja jestem Hufflepuff, jak Newt Scamander. Ty jesteś Gryffindor, nie? No, ja ty jesteś Slytherin, dobrze
nie, kojarzę. Tak pomiędzy mi wychodzi zawsze.
Znaczy, pomiędzy, to się guma jest napięta maksymalnie między
no,
tymi
tak,
dwoma
tak.
domami, wiesz? Tak, nie? To dawaj swoje kolejne, jeżeli masz jakieś.
Mnie zawsze fascynują osoby, które przychodzą na przykład z roli bardzo wysokich na bardzo niskie. I tu już nawet nie mówię o juniorach, bo mogły się tam gdzieś w międzyczasie przebranżowić, tylko po prostu, wiesz, były sobie przez 5 lat temu jeszcze były menadżerem w dużej korporacji lub menadżerką w dużej korporacji zajmującej się na przykład, nie wiem, call center, wiesz, w sensie jakby tego typu rzeczami. I nagle przychodzą jako performance specjaliści. I to mnie zawsze fascynuje, no bo już w korporacjach stanowisko menedżerskie jest raczej dosyć wysokie, szczególnie takie, gdzie masz na przykład 30, 50, 100 osobowe zespoły i tak dalej i ktoś nagle przychodzi jako specjalista. I to mi też zawsze, wiem, że u wielu ludzi jest tak, że okej, to są za wysokie doświadczenie na stanowisko, którego szukam. Na pewno ktoś nie będzie chciał tyle hajsu, nie wiem, będzie roszczeniowy, wiesz, będzie jakieś takie, bo będzie chciał dojść do tego pułapu finansowego, który miał w tej korporacji. Natomiast mnie to zawsze fascynuje i zawsze chcę z takimi ludźmi pogadać, bo być może to, że chcą to zmienić, jest właśnie tak dobre, że ja chcę mieć takich ludzi w zespole, którzy potrafią się zmienić, kiedy wymaga tego sytuacja lub kiedy oni czują się źle, zamiast się wypalić, to zmieniają pracę, nie?
Właśnie ja jestem głupi, wiesz, bo powiem ci tak, że to, co teraz to chyba wszyscy mówią, że to jest bycie zbyt wykwalifikowanym na stanowisko, tak? Natomiast jak jeszcze byłem przed swoimi wszystkimi menadżerskimi lekturami, konferencjami biznesowymi i dostałbym takie CV kogoś, kto jest ponad to stanowisko, to bym stwierdził, ale super, w sensie no to mogę mieć dwa
Dokładnie.
W jednym, człowieka, który to umie i człowieka, który umie jeszcze więcej, a potem niemalże każdy, żeby być uczciwym intelektualnie, HR-owiec, z którym rozmawiałem, poddawał pod wątpliwość takie rzeczy, jak ty mówisz. Tylko zobacz, jak dużo jest to założeń o człowieku i jego charakterze, zanim dasz mu szansę. I teraz jak sobie próbuję postawić dwie sytuacje, patrz. Załóżmy, że wpada ci te, no niech będą kilka cefałek. I masz kilka cefałek osób, które pracowały na analogicznych stanowiskach. Czyli w naszym wypadku mamy kogoś od marketingu i wpada ci kilka cefałek marketingowych. Czy każdą z tych osób roztrząsasz, kiedy nie ma tego rzekomo dziwnego triggera, że o, a czy on czasem nie ma jakiegoś dziwnego charakteru? Nie, sam fakt, że ma wpisane w CV nazwę stanowiska X sprawia, że obniża
no
się
tak.
gardę.
No, dokładnie
pasuje,
tak.
Można pchnąć dalej w procesie. Ale tylko sam fakt, że ktoś jest wyżej do tej pory, zamiast być ciekawym, bo wyróżniającym właśnie i kto wie, jaka historia za tym stoi, to z góry jest założone, że jest to scenariusz negatywny i że ta osoba potem będzie problematyczna. No, absurdalne z mojej perspektywy. Szczególnie, że u nas w firmie, to pewnie też możesz coś powiedzieć w tym temacie, jest kilka, to chyba łącznie z 6-7, jak tak sobie liczyłem, scenariuszy, które właśnie były osobami rzekomo ponad kwalifikacje albo z zupełnie dziwnej ścieżki zawodowej i wszystko się skończyło
tak,
dobrze.
Tak, no nie wiem, z czego wynika to rozkminianie i jakby stawianie, właśnie powiedziałeś idealnie, że mamy jakieś przekonania o tej osobie z kartki papieru. Ja wiem, że CV jest pomocne, ja wiem, że jak nam się zgłasza 500 osób, to nie jesteś w stanie poprosić wszystkich 500 osób, żeby najpierw napisały coś o sobie i tak dalej, a potem jeszcze najlepiej jakiś esej i przy okazji zadanie. No może w dużych korporacjach to jest możliwe, bo masz działy HR-u, u nas to są jedna, dwie osoby, które to robią, trzy może, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. I tyle, nie? I te przekonania o ludziach na papierze są po prostu bardzo krzywdzące, czasami, a czasami w drugą stronę, wiesz, masz takie, że o, ta osoba była w tej firmie, w tej firmie, w tej firmie, była na takim stanowisku, na pewno jest lista. I potem przychodzisz na spotkanie i masz, o, jednak test lusterka oddycha, dobra, ale trochę za mało, nie? W sensie słaba częstotliwość oddechu na minutę, więc jakby może jednak nie. Ale u nas był taki przypadek, co prawda już z nami ta osoba nie pracuje, natomiast pracowała bardzo długo, gdzie w CV było już od jakiegoś czasu wiele stanowisk team liderskich, menedżerskich, zarządzających zespołem w jakichś tam naszych, u naszych konkurentów, różnych, przeróżnych i tak dalej. I ta osoba aplikowała do nas na specjalistę. No i rozmowa się potoczyła, bo to był specjalista na dwa systemy, w sumie specjalistka, jak mamy się trzymać nazewnictwa, na dwa systemy, no więc od razu po rozmowie, wiesz, było tak, że dobra, zatrudniamy, w sensie minęło, nie wiem, godzina i była od razu oferta, bo to było czuć po rozmowie, ten taki vibe
też. Memie, żeby są psy w aucie, no time to explain, get in the car, tak, zatrudniamy.
Tak, tak, dokładnie, zatrudniamy. I co się wydarzyło? Po kilku miesiącach zaledwie, bo nawet nie po roku pracy tej osoby, została team liderką. Liderką zespołu, no bo po prostu okazało się, że to była osoba, której brakowało w układance, by zmienić kogoś innego na tym stanowisku. W tym przypadku to byłam ja, gdzie potrzebowaliśmy innych kompetencji mimo wszystko. Ja dałam zespołowi wszystko, co mogłam, ale wiesz, jak wyglądała nasza współpraca, czyli potem zaczęłam robić rzeczy związane z dyrektorstwem operacyjnym, a nie już zarządzaniem zespołem. I też spokojnie jeszcze mogłam tę osobę, wiesz, odrzucić, bo miała bardzo duże doświadczenie, dużo większe niż nasi standardowi specjaliści, zarządzała ludźmi, pracowała w różnych firmach, jeszcze do tego jakieś inne wątki prowadziła, bo już tego CV dokładnie nie pamiętam, ale wokół marketingu było tego bardzo dużo. I stwierdziłabym, że no nie, no gdzie ona na specjalistkę? Po pierwsze, moje założenie, ona się zmarnuje, bo ma dużo większe kompetencje. No a drugie, będzie roszczeniowa, bo wcześniej robiła coś tam. Potem okazało się, że było bardzo fajnie, współpracowaliśmy chyba łącznie ze 2 lata razem. No i nie było jakichś, obyło się bez większych dramatów, jak to można było przewidzieć.
To jeszcze takie, no, gorsze to złe słowo, ale jeszcze dziwniejsze scenariusze mieliśmy, czyli do dziś pracuje z nami i zaczynał od pozycji juniorskiej Piotr, który jest basistą, jest coraz aktywnym basistą, muzykiem, i zobaczyć aplikację na stanowisko specjalisty do spraw reklam na Facebooku, doświadczenie basista w znanym zespole, to myślisz sobie, o, i gdzieś indziej ktoś by to odrzucił z automatu. Mnie to bardzo zaintrygowało wtedy. Czy na przykład Przemek, którego możemy z tego miejsca pozdrowić, który aplikując do nas też na pozycję juniorską swojego czasu, a przynajmniej z gotowością do bycia juniorem, przedtem, jak dobrze pamiętam, awansował wielokrotnie w strukturze ogólnopolskiej firmy od sprzedawcy ubezpieczeń do kierującego całą strukturą zdalnych handlowców tychże ubezpieczeń.
Tak, natomiast pamiętaj, że po drodze był jeszcze sushi szefem.
Jeszcze był sushi szefem. I no, to mnie zawsze przyciąga, że ktoś ma taką, że to, co ja w tym dostrzegam, może się z tym zgodzić, to jest taka odwaga do zrobienia czegoś, co zewnętrzny świat nazwie cofnięciem się.
Zgadzam się. Zobacz, mamy też przykład, nie wiem, czy już skończyłeś zdanie, no ale musisz wybaczyć, już przerwałam, więc idziemy dalej. Mamy też przykład nawet pracującego u nas jednego chłopaka, który najpierw aplikował na team lidera, był fajny, przegrał dosłownie o kilka punktów z aktualnie innym wtedy kandydatem. Zgłosił się na marketing managera, przyszedł, wiedzieliśmy, że jest fajnym człowiekiem, super ogarnia, natomiast no, nie do końca to była rola dla niego i został z nami do dzisiaj, realizując się, mam nadzieję, z tego co wiem, jako marketing specjalista, i my jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, on z pracy raczej też. Raczej, to bardzo ważne słowo.
Wiesz, co jest śmieszne, bo ja musiałem się chwilę zastanowić, o kim ty mówisz. Mówię, Boże, czy mamy kogoś w zespole, kogo nie wiem, ale dopiero po chwili mówię, dobra, już wiem kto, także pozdrawiamy tę osobę.
I
okay, czyli jeszcze
i widzisz, to jest, dla mnie to jest To jest jakby odwaga i dojrzałość zawodowa, tak bym powiedziała, bo też wielokrotnie mieliśmy sytuację, w której ktoś miał odwagę powiedzieć, rezygnuję z danego stanowiska, które nawet zostało mi dane jako, nie wiem, szansa rozwoju, bo tak też było w innym przypadku. I nie odszedł z firmy od razu, tylko zdiagnozował u siebie, że jednak, czy nawet z pomocą lidera, czy nie, no to wiesz, zależy jaka była sytuacja, ale zdiagnozował u siebie, że to kurczę nie jest problem firmy sam w sobie, tylko jego, że nie jest w tym miejscu, nie? Że na przykład to nie jest to, co chce robić, albo że jednak jego kompetencje to nie do końca to i nie jara go to aż tak bardzo, więc musi na przykład wrócić na stanowisko, na którym był i razem z menadżerem, HR-em wymyślić kolejną, być może następną, inną, swoją ścieżkę rozwoju, ale cofa się bez żenady, nie? W sensie to jest dla mnie dojrzałość, nie słabość.
To jest w ogóle materiał na osobny odcinek, będę chciał, żebyśmy go kiedyś poruszyli. Myślę, że masz podobne przemyślenia, ale wrzuciłbym jeszcze jedną rzecz z takich kryteriów, którymi się kieruję, może masz podobnie. W ogóle ten podcast powinien zmienić tytuł na czy też tak masz? No. do tego często się sprowadzają nasze rozmowy. I wrzuciłbym aktywizm. I powiem ci dlaczego. To, co zacząłem robić w rekrutacji, myślę, że nieświadomie, to była taka ekstrapolacja własnego podejścia do życia. Czyli jakbym się cofnął myślą do czasów, gdy byłem jeszcze na studiach i na początkach kariery zawodowej, to mnie było zawsze wszędzie pełno w zakresie organizacji. Miałem coś takiego, że patrzyłem tęsknie, mieszkając w Toruniu, na Warszawę, gdzie dzieje się życie social mediowe, konferencyjne i tak dalej, a w Toruniu tego nie było. I mówię sobie, kurde, jak nie ma, to ja zrobię, bo może znajdzie się chociaż trzech wariatów, którzy też będą chcieli przyjść i będę miał namiastkę albo nawet lepiej niż w stolicy i przy okazji poznam jakichś fajnych ludzi. I zawsze mi się sprawdzała taka reguła w życiu, że jak coś organizowałem, przychodzili ludzie, poznawałem fajne osoby i to też było... Teraz trochę się świat zmienił, mam wrażenie, i podejście ludzi też, ale jak ja jeszcze byłem na studiach, to przynajmniej dominującą opinią o Polakach było wszechobecne narzekanstwo. I gdzie się nie spotkałeś, to miałaś ludzi, którzy mówili tylko o innych ludziach. Takie ploteczki, co kto, i taka bieżączka, która mnie zawsze nudziła, do dziś nudzi. Ale jak się szło na spotkanie blogerów, javascriptowców, wordpressowców, social mediowców, gdzie nawet ci ludzie się często, to był trochę chów wsobny, wymieniali, to oni mówili o jakichś ideach, o jakichś pomysłach, z bardziej pozytywnym nastawieniem. I to było dla mnie mega inspirujące intelektualnie. I od tego czasu chyba podświadomie szukałem ludzi, którzy zajmują się właśnie jakąś organizacją. Że jak ktoś na studiach, choćby to było kółko wielbicieli teorii literatury, które nawiasem mówiąc stworzyłem na UMK w Toruniu.
Po jakieś cóż, właśnie za porywcze życie, no.
No wiesz, no jedni imprezują, drudzy walczą o przyszłość polskiej teorii literatury. Kto miał lepiej, nie będziemy rozstrzygać. Ale wracając, anyway, zawsze szukałem tych ludzi, zawsze dobrze wychodziło mi, scenariusz, w którym po prostu wyszukiwałem ludzi, którzy sami siebie są społecznikami, organizują cokolwiek. I celowo mówię o organizacji czegokolwiek, bo często ludzie szukają w CV, wiesz, zaangażowania społecznego, CSR-u, fundacji, no to są bonusowe punkty na studia, ale to równie dobrze może być właśnie taki drobny aktywizm społeczny. To nie musi być coś z klucza charytatywności. Ja mam wrażenie, że często tak jest to traktowane.
Masz rację. Ja tutaj może nie do końca aż tak, że ktoś musiał coś organizować i tak dalej, natomiast być już nawet uczestnikiem jakichś grup tego typu. I to chyba było też coś, co kiedy poznawałeś kogoś na wydarzeniu marketingowym i na przykład mówisz, no byłem ostatnio na takim wykładzie właśnie Artura Jabłońskiego i ktoś mówi, tak, znam go, też kiedyś byłem. To jest zupełnie inna rozmowa niż z osobą, która niby w tym marketingu jest i go umie i pracuje, a totalnie, wiesz, zna dwie osoby i tylko te dwie, jakby które gdzieś tam coś tworzą. A wiadomo, że książki jako wiedza taka teoretyczna to nie wszystko, szczególnie w tych czasach, kiedy no ja i ty zaczynaliśmy, to trochę wcześniej wiadomo, no to jest ten moment, w którym się ten internet rozwija mocno, więc szukanie wiedzy tylko w książkach i bycie, wiesz, aktualnym w marketingu po Filipie Kotlerze, no to chyba nie do końca tak to powinno działać, nie? Więc faktycznie...
Kotlera to pyszanek.
Ja go kocham przecież, w sensie tę książkę, nie jego, bo jego nie znam, ale tę książkę i to była zawsze moja Biblia do tworzenia strategii, ale dobra, bo to jest inny temat, może kiedyś o polecanych książkach też sobie zrobimy, bo jest ich sporo. Natomiast wracając do wątku tych, powiedzmy to, aktywności i takich rzeczy, które się robi, to tak, w ogóle bycie w jakiejś grupie tego typu lub organizowanie to jak najbardziej, bo w ogóle kto nie organizował eventu nigdy w życiu, ten nie wie, co to życie, nie? Tak w ogóle, bo to ileś rzeczy może zepsuć, choć było to na to inne, dużo lepsze słowo, to przekracza wszystkie granice i możliwości, które sobie można wymyślić. Więc w ogóle organizacja eventów, wiesz co? Teraz tak mi to wpadło do głowy, że jeżeli ktoś organizował jakikolwiek event, nawet mały, to jest przetyrany przez życie. I to jest jeden z takich punktów, który może pokazać, że ten ktoś się bardzo mocno zaangażował. Bo wiesz, realizacja eventu, pomimo tego, że się czasami powinno prowadzić od 8 do 16, to tak nie wygląda, nie?
Dynamiczne środowisko pracy, tak zwane w CV. Czy w ogłoszeniu.
No tak, ten słownik dla deweloperów, wiesz, gdzie masz... Wiesz co?
Ja jestem strasznie smutny w ogóle, że powstał ten słownik dla deweloperów AI, bo to jest pomysł, który mam od lat. I zawsze na szkoleniach mówiłem, że jak kiedyś napiszę słownik dewelopersko-polski, że jak jest napisane cicha kameralna okolica, to za rogiem jest cmentarz.
Tak, dokładnie.
Nie? Że jak na strojowe wnętrze, to drzewo zasłania cały widok i ktoś to stworzył, więc jest korzyść z AI w firmie. Natomiast, to teraz wrzucam kryterium, zabrzmi dziwnie, ale postaram się wyjaśnić, georasizm. No wiesz, teraz wszystko, co ma przedrostek geo, jest modne, nie ma polityki, jest geopolityka, nie? I tak dalej. Więc to jest georasizm, a o to chodzi. Więc tak próbowałem znaleźć mało elegancki i obrazoburczy określnik na to, że bardzo długo moim oczywiście ułomnym kryterium rekrutacyjnym było niebycie z Warszawy.
Okej.
Okay. I teraz spróbuję ci wytłumaczyć, o co mi chodzi. Zawsze miałem takie podejście, że Warszawa to z jednej strony trochę poza moim budżetem w tamtych czasach, początkach firmy, ale z drugiej strony miałem oczywiście absolutnie mylne, żeby nikt z Warszawy się nie obraził. Pracuje u nas sporo warszawiaków. Przekonanie, że ci ludzie to pewnie są jacyś dziwni, bo to Warszawa, to zmienia ludzi, to inne oczekiwania. Tylko, że myślę, że w negatywny sposób próbowałem zaadresować swoją pozytywną emocję do osób z awansu społecznego i małych miejscowości. I teraz po latach analizując sam siebie też widzę, że to był mój case. Ja sam jestem z Włocławka, światowej stolicy keczupu i udało mi się w cudzysłowie przebić gdzieś tam, wiesz, wyżej zrobić jakąś karierę i znam w związku z tym ludzi z takiego środowiska, wielokrotnie z nimi rozmawiałem, sporo z takich moich przedsiębiorczych znajomych ma podobne story i dla mnie to kryterium urodzenia w małej miejscowości bądź pomieszkiwanie w takiej dużo o człowieku mówiło. Jak ktoś na przykład dalej mieszka w małej miejscowości, to moim założeniem było odnośnie tego, co mówiłaś wcześniej, że ma być może bardzo udane i poukładane życie osobiste, rodzinne i czuje, że jest w dobrym miejscu i nie szuka na siłę bycia, wiesz, w top 10 polskich miast, tylko mieszka sobie w jakiejś Kobyłce, Pcimiu Dolnym, w Siemienicach Koziebrowskich i jest happy. Jest spoko, więc ten człowiek będzie stabilny i stateczny, ja takich ludzi lubię. A z drugiej strony właśnie jak ktoś startuje z mniejszej miejscowości, to też był dla mnie plus, bo to no znów, ekstrapolując trochę swój case i znajomych, było takie, że ta osoba dużo mocniej chce. Dużo więcej musiała po drodze pokonać trudności, nie wiem, logistyka dojazdu do szkoły. To jest ta słynna historia, droga twojego starego do pracy, nie? Przez saharyjską pustynię i tak dalej. I śmiejąc się, ale no, to nie jest tak, że masz szkołę za rogiem, tylko musiałeś zrobić coś. To nie jest tak, że miałeś od początku 50 opcji, tylko jednak musiałeś kombinować. Zakładam, że osoby z mniejszych miejscowości mają trudniej, a też mają te chociażby przez media narzuconą chęć czy ambicję, żeby próbować mocniej dojść gdzieś do tych większych miejscowości. Więc czy ktoś tam dalej mieszka, czy stamtąd startował, dla mnie zawsze to było plusem. Jakkolwiek głupie by to nie było, stąd to georasizm jako
wiesz
nazwa.
Co, to, o czym mówisz, to już jest bardzo psychologiczny wątek i nie wiem, czy nam starczy wiedzy tak naprawdę, bo z tego co wiem, to... Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim otoczeniu się wychowujesz, rodzice, wiadomo, znajomi i tak dalej. Natomiast faktycznie, kiedy się nawet rozmawia czasami z ludźmi i opowiada o tym, wiesz, nawiązujesz jakieś relacje, opowiadasz o tym, jak tam, nie wiem, zeszliście na temat dojeżdżania do szkoły właśnie i ktoś mówi, no ja brałem miejski, czasami za 15:08 wychodziłem, ledwo co zdążyłem, a ty wiesz, że wstawałeś o 5, bo musiałeś 1,5 godziny do liceum dojechać. Ale żeby dojechać, to jeszcze trzeba dojść na przystanek, który był 3 kilometry od twojego domu, nawet nie, że w Saharze, ale jednak jako odległość i wracałeś o 17, bo tak miałeś autobus, to chodziłeś przez 30 minut jeszcze do domu i dopiero o 18 w ogóle siadałeś do czegokolwiek, po czym o 5 trzeba było znowu wstać, nie? I z jednej strony czy jest to coś, co powoduje, że jesteś lepszy potem na rynku pracy, ja nie wiem. W sensie to wszystko zależy od tego, jak to wykorzystasz. Uh-huh. To wiesz, to jak ze wszystkim, tak? Jakie dostajesz narzędzia w pracy, jakie wykorzystasz? Jakie dostajesz karty w życiu, jakie wykorzystasz? Ostatnio czytam książek dużo psychologicznych. Jest tam właśnie taki wątek związany z przyznawaniem sobie przez nas samych łatek, szczególnie związanych z traumami. Czyli jeśli, nie wiem, nie było...
Taka lekka lektura po pracy,
tak,
rozumiem.
No, tak, natomiast jeśli nie było któregoś z swoich rodziców w domu i ty przeczytałeś o tym, bo teraz mamy taki czas, gdzie terapie stają się bardzo popularne, co oczywiście bardzo spoko, natomiast wiadomo, ze wszystkim można przegiąć. I wszyscy wiemy, że teraz jak rodzica nie było w domu, to ty masz jakąś traumę, jakiś brak, różne rzeczy z tym związane. No i psychologowie mówią czasami różne rzeczy, natomiast ci lepsi mówią, okej, ale to cię w ogóle nie definiuje, nie? Bo jeżeli umiesz się nauczyć czegoś, czego w domu nie miałeś, to przecież umiesz się nauczyć wszystkiego tak naprawdę. I okej, pewne rzeczy potrzebują terapii i tak dalej, natomiast to jest wszystko związane z tym, jakie masz karty i jakie wykorzystasz, czyli tak naprawdę z tobą. Więc czy człowiek z Warszawy, który wstawał, w sensie z Warszawy w cudzysłowie, bo to już tak trochę mówimy o dużym mieście po prostu, wstawał o 7:30 i miał 15 minut do szkoły, jest gorszy czy lepszy? Trudno stwierdzić, bo jeżeli w tym czasie potrafił się zregenerować i cały dzień super pracować i robić dokładnie to samo, co każdy inny, no to po prostu fajnie, że mógł sobie tyle pospać, nie? I że trafiło mu się mieszkanie w takim miejscu. Więc ja też tak miałam kiedyś i do dzisiaj mi się zdarza, jak widzę takie mega fancy CV z Warszawy, że to będą ludzie nie wiadomo jacy. Zazwyczaj się często, w sensie zazwyczaj lub często, bo to jedno lub drugie, ale zazwyczaj się mylę i to są naprawdę spoko osoby, nie? Po prostu jakieś moje przekonania, znowu coś, co mówiliśmy dużo wcześniej, moje przekonania co do kartki CV i tej tego georasizmu, nazwijmy to tak, są moją pułapką w tym wszystkim tak naprawdę, a nie jakimkolwiek cechą tego człowieka i kandydata, nie?
Jak tak próbuję to wszystko zebrać w całość i powoli dążyć do być może jakiejś puenty. Artur Jabłoński, człowiek w poszukiwaniu puenty. To wiesz co mnie to... No bo to mi się z innym wątkiem kojarzy, że coraz więcej CV-ek na tym pierwszym etapie, który mówiłaś, czyli tym, w którym my już nie uczestniczymy, jest orana przez AI. Jest odrzucana na podstawie rozsądnie zbudowanej listy logicznych kryteriów. I że gdybym właśnie wziął te wszystkie osoby, z których kilka wymieniliśmy i do nas trafiły, to no, bęben maszyny losującej byłby pusty i nie nastąpiłoby zwolnienie blokady. W sensie te osoby by odpadły w przebiegach właśnie z powodu overqualified, albo tutaj dziwna historia. Potem jeszcze inny na przykład wątek. Ja bardzo lubię, uwaga, skoczków. Coś, co wychodzi za kryterium absolutnie dyskwalifikujące. Natomiast jeżeli ja widzę, że ktoś w ciągu roku zaliczył 4 prace i wszędzie był po 3 miesiące, to myślę sobie, kurde, jakieś fajne kołchozy, chętnie się dowiem, co tam się działo. I mam też takie wrażenie, że to jest osoba, która się nie godzi na przeciętność, jako w relacji z pracodawcą. Bo powody mogą być różne, nie? Może ktoś te osoby... I zaraz znów, to co powiedziałeś wcześniej, czy ty zakładasz scenariusz pozytywny czy negatywny? Bo to jest trochę tak, że jeżeli ktoś ma 4 pozycje w CV w ciągu roku, to zostanie oceniony, że to on skacze, nie? Natomiast, a może to były 4 patologie z rzędu i ten człowiek nie chciał w tym tkwić. I mam właśnie takie założenie, że może był 4 razy oszukany, ktoś mu naobiecywał czegoś i okazało się po 2 miesiącach, miesiąca próbnego, że ta firma jest zupełnie inna i po prostu stosunek pracy wygasł. Nie?
Tak, wiesz co, no tutaj chyba wchodzisz w taki wątek też pułapek tych ukrytych kryteriów, no bo teraz tak, z jednej strony, jeżeli ktoś zmienia pracę właśnie, tak jak mówisz, te 3 miesiące i być może nie godzi się na takie traktowanie, na jakie tam było, no to jest odwaga. A z drugiej strony może jednak kiedy już z nim pogadasz, okazuje się, że to jest brak stabilności, w sensie to on jest problemem. Ale założenie masz w zależności od tego, czasami jaki masz nastrój, przecież jak przeglądasz to CV, czasami patrzysz i mówisz, o, ciekawe, był w tych firmach, właśnie tak jak mówisz, to pewnie nie jego wina, bo jedną akurat znasz i może wiesz nawet jak było, że średnio, to te 2 inne pewnie też nie i teraz ląduje w 3., 4., szuka 5., może lepszej, ale jak masz gorszy humor, to stwierdzisz, no na pewno. Jak tak ktoś skacze, to w ogóle go trzeba skasować, nie? Tak samo, wiesz,
masz rację, to
tak samo jak na przykład ktoś jest pokorny na tej rozmowie, w sensie opowiada o swoich osiągnięciach w taki bardzo sposób, wiesz, no tak jakoś to wyszło, że no wiele robiłem, ale tak wyszło, bo to była praca całego zespołu, a jak mówisz o tym, co robi źle, no to bardzo się, wiesz, ma dużo historii o tym, co poszło nie tak, on w ogóle za każdym razem jest no, źle, ale on to bierze na siebie, czy ona i tak dalej. Teraz to jest pokora, czy brak pewności siebie, nie? To też jest pułapka. No bo ktoś może nie być pewien siebie, a tak naprawdę jego sukcesy były 3 razy większe, a te błędy to były takie, że nawet byś nie potraktował tego jako błąd u siebie. Tak samo z intuicją, bardzo łatwo, wiesz, to jest ta, czasami masz, że z kimś gadasz i czujesz flow. I myślisz sobie, dobra, to jest osoba, która mnie rozumie, ciągnie ten temat, o który pytasz, rozbudowuje, to pytasz głębsze pytania, zadajesz, ta osoba mówi tak, super, ekstra, jakby wszystko się rozumiemy. Po czym, może to była tylko charyzma. Może to była tylko rola, w którą ktoś się wtłoczył, a jak przychodzi co do czego, to niekoniecznie, nie? Więc wiesz, musimy, jakby CV to jedno, rozmowa to drugie, ale pamiętajmy, że te ukryte kryteria, które nie do końca są jako twarde do zbadania, one mogą też nas zmylić, wbrew pozorom, nie?
A to w ogóle pokazuje, jak bardzo niedoskonałą formą jest każdy element rekrutacji. CV, tak. Moglibyśmy o tym, jak jest złe, dyskutować jeszcze z godzinę. Rozmowa,
to jest inny temat.
To, co mówisz się trochę, nastrój rekrutera, o której godzinie to robisz, co właśnie padnie, na co ty jako osoba zwracasz uwagę, no bo nie jesteś robotem. Z trzeciej strony robot, czyli AI z kolei, nie będzie miał pierwiastka ludzkiego, który czasami psuje, ale czasami jednak pomaga i pozwala wyłuskać rzecz poza schematyczną. Generalnie rekrutacja jest trudna. To jest ta puenta, Agata, którą szukałem cały czas. Zgadzasz się z nią?
No, zdecydowanie. Rekrutacja jest trudna, ale to, co mogę powiedzieć, bo wiem, widzę teraz po rynku, że bardzo dużo osób długo szuka pracy. Pojawia się dużo takich tematów, gdzie też no, po prostu rynek trochę chyba czeka na to, co się wydarzy geopolitycznie i nie wszystkie firmy rosną tak szybko, jak rosły. To fakt, że faktycznie rekrutacja jest trudna, ale jako jedną radę, którą mogłabym wyciągnąć, to, żeby być sobą i po prostu doceniać sobie już to, co się zrobiło do tej pory, nawet jeśli niekoniecznie wszystko było związane z tą pracą, na którą się aplikuje, bo nawet jeśli ktoś cię pominie, to na pewno ktoś cię znajdzie. To tyle.
To wypadałoby jakiś call to action na koniec odcinka zrobić, więc to tym razem ja sobie pozwolę, a w następnym już zmuszę ciebie, żeby to nie było, że ja ciągle kończę. W każdym razie, to tyle w dzisiejszym odcinku. W ramach call to action zachęcamy oczywiście do subskrybowania naszego wesołego programu, żeby te setki tysięcy przemieniły się w miliony słuchaczy, bo tutaj wiesz, jak Steve Jobs, nie? Zakrzyżowanie rzeczywistości. Musimy to wierzyć, że tak właśnie jest. I co? Masz jeszcze jakąś jedną myśl kończącą albo swoje call to action?
Zostawiam to tobie, ty zaczynałeś, ty kończysz, więc...
Podcast poznaje się nie po tym, jak zaczyna, jak kończy, tak parafrazując byłego premiera chyba. Kurde, Polska ma ciekawą historię polityczną i niech to będzie puenta bonusowa. Do usłyszenia w następnym odcinku i cześć.
Cześć.